Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękuję Panu. Dziękuję Panu, że w końcu jesteśmy razem. W końcu możemy wszyscy razem, może nie w pełnym gronie. Część osób było rano, część będzie w piątek, ale już lepsze to niż to, co było tydzień temu, dwa tygodnie temu. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Ja dziękuję Panu, że jestem z Wami, że mogłem z Wami uwielbiać imię naszego Pana, że mogliśmy Mu oddać chwałę. I będę mógł wam teraz usłużyć słowem. Czy wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Niedziela. Wszystkich świętych, czyli dzisiaj jest nasz dzień. Nasz dzień. Jesteśmy uświęceni krwią naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest nasz dzień. Cieszysz się?
Amen.
Dobrze, dobrze. Ale nie będziemy dzisiaj mówić o świętych, nie będziemy dzisiaj o nas mówić. Otworzymy Słowo Boże. Księga Jeremiasza. Księga proroka Jeremiasza i powiem tak, dobrze byłoby przeczytać trzy pełne rozdziały, żeby zapoznać się z tą historią, bo to jest naprawdę niesamowita historia i warto jest jednak analizować Słowo Boże i czytać w całości, ze względu na to, że mamy mało czasu, dlatego też będziemy czytać takimi urywkami. Zaczniemy od 41 rozdziału. Od 16 wersetu. 16-17 werset, 41 rozdział Księgi Jeremiasza. Dwa wersety, 16-17. Później przejdziemy do 42, od 1 do 7 i dalej od 43 też 7 wersetów. Wtedy Jehonan, syn Keracha i wszyscy dowódcy wojsk, którzy z nim byli, zebrali całą resztę ludności, którą Ismael, syn Netaniasza, uprowadził do niewoli z Mispy po zamordowaniu Gedeliasza, syna Achikama, mężczyzn, wojowników, kobiety i dzieci i eunuchów, których sprowadził z powrotem do Gibeonu. I wyruszyli i zatrzymali się w gospodzie Kimcham w pobliżu Betlejem. Zamierzali bowiem ujść do Egiptu. Przeskoczymy teraz 42.1. Wtedy wszyscy dowódcy wojsk Jehonan, syn Keracha i Azariasz, syny Hosajasza oraz wszyscy ludzie młodsi i starsi przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli: niech nasze błaganie dotrze do Ciebie. Módl się za nami do Pana Twojego Boga za tą całą resztę, gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko taka mała garstka, jak to widzisz na własne oczy. Niechaj Pan Twój Bóg wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Prorok Jeremiasz odpowiedział im mówiąc: dobrze, oto ja stosownie do Waszego życzenia będę się modlił do Pana, Boga Waszego i oznajmię Wam wszystko, co Wam Pan odpowie, nic przed Wami nie zataję. Oni zaś rzekli do Jeremiasza: niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym Cię pośle do nas Pan Twój Bóg. Czy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego Cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło. Gdy usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, a po upływie 10 dni doszło do Jeremiasza słowo Pana. I teraz przeskoczymy do 43 rozdziału, do 1 wersetu. Ja tylko krótko powiem, że Pan Bóg powiedział, że mieli zostać w tym miejscu, gdzie są. Mieli się nie wynosić do Egiptu. Nie mieli się nie przynosić do Egiptu. 43 rozdział, pierwszy werset. A gdy Jeremiasz wypowiedział do końca przed całym ludem wszystkie słowa Pana, ich Boga, wszystkie owe słowa, z którymi Pan go do nich posłał, rzekł Azariasz, syn Hosajasza i Jochan, syn Keracha. I wszyscy zuchwali i oporli mężowie do Jeremiasza: kłamiesz! Nie posłał Ciebie Pan Bóg nam, nasz Bóg z poleceniem. Nie idźcie do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Lecz Baruch, syn Neriasza, podburza Cię przeciwko nam, aby nas wydać w ręce Chaldejczyków, by nas pozbawiono życia albo uprowadzono do niewoli do Babilonu. I nie usłuchał Jochan, ich syn Keracha, i wszyscy dowódcy wojsk i cały lud głosu Pana, aby pozostać w ziemi judzkiej. Lecz zabrał Jochan, syn Keracha, i wszyscy dowódcy wojsk, całą resztę Judy, która powróciła spośród wszystkich narodów, dokąd zostali rozproszeni w celu osiedlenia się w ziemi judzkiej. Mężczyzn, kobiety, dzieci, córki królewskie i wszystkie inne osoby, które pozostawił Nebezaradan, naczelnik straży przybocznej z Gedaliaszem, synem Achikama, syna Szafana, oraz proroka Jeremiasza i Barucha, syna Neriasza. I udali się do ziemi egipskiej, gdyż nie usłuchali głosu Pana. Zachęcam,
żeby każdy przeczytał całą tą historię. Warto jednak naprawdę, bodajże od 40 rozdziału do 43, trzy rozdziały, wtedy będzie pełny obraz. Ja chciałem zwrócić na pewną rzecz, na jedną rzecz uwagę. Chciałem zwrócić na zachowanie się Judejczyków, resztki Judejczyków, która pozostała po uprowadzeniu do Babilonu. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Jezus Chrystus, modląc się na Górze Oliwnej, powiedział w Łukasza 22:42. W Łukasza 22:42 mamy: Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I to będzie tytuł dzisiejszego kazania. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jezus Chrystus wiedział, co go czeka. Jezus Chrystus wiedział, jaka jest jego droga i co on musi wykonać, żebyśmy my mogli żyć. Bo nie, on nie musiał. On tego nie musiał robić, bo wiemy doskonale, on był bezgrzeszny. On nie zasłużył na to, co go spotkało, bo to go spotkało to przez nas. Ale skoro on nas tak kochał i chciał, żebyśmy byli razem z nim u jego ojca, poświęcił się i wykonał wolę ojca. Nie moja, ale Twoja wola. Na dzień dobry pokazał, jak szanuje swojego ojca i jakim respektem go darzy. Zwróćmy uwagę na postawę Judejczyków. Ostatnia grupa, która tak naprawdę uciekając do Egiptu bała się, że zostanie niesłusznie oskarżona o jakieś tam zbrodnie, to sobie przeczytacie w księdze, i zostanie wytracona przez Chaldejczyków. Ale poprosili jeszcze Jeremiasza, żeby zapytał się Pana, żeby zapytał się Boga tak naprawdę o opinię. Co oni mają w tym momencie zrobić? Czy mają uciekać do Egiptu, czy Bóg ma dla nich inną drogę? I zwróćmy uwagę, że czekali 10 dni na odpowiedź. Czekali 10 dni na odpowiedź. Jest to w momencie, kiedy ważą się losy, kiedy waży się nasze życie, to każdy dzień to tak naprawdę, jak to się mówi, dzień jest na wagę złota. A oni zdecydowali się czekać 10 dni. Czyli co? Pierwsze, co nam się wydaje, bardzo pokorni, bardzo uniżeni, bardzo tacy odpowiedzialni i czekali tylko, aż Pan Bóg im przekaże wolę Jego, żeby oni mogli to wykonać. Czy tak się stało? Niestety nie. A tak naprawdę oni mieli swój własny plan. Mieli swój plan działania i uważali, że on jest najlepszy, że właśnie to wyjście do Egiptu to będzie jednak najlepsza droga i to jest najbezpieczniejsze dla nich wszystkich. Przynajmniej tak uważali dowódcy, tak uważał Johanan wraz z innymi dowódcami Judejczyków. Dla potwierdzenia poprosili jeszcze proroka Jeremiasza. Po co? Bo oczekiwali tego, że Bóg potwierdzi, że ich plan, ich działanie jest dobrym działaniem. Że Bóg potwierdzi ich geniusz planu i powie: tak, dobrze idziecie, idźcie do Egiptu, uciekajcie, bo tu będziecie, że tu zginiecie, tu stracicie życie. Ale Bóg powiedział zupełnie inne słowa. Bóg powiedział właśnie na odwrót, że tu wam będzie się bardzo dobrze żyło. Ja to kilka razy powtarzał. Jak będziecie czytać księgę Jeremiasza całą, to też zauważycie, żeby zostali na miejscu, wręcz przeciwnie, w Egipcie czeka ich śmierć. W momencie, kiedy otrzymali słowo od Pana, w momencie, kiedy Pan do nich przemówił, oni to słowo odrzucili. Oni to słowo odrzucili, bo nie było zgodne z ich planem. To oni sobie zamierzyli pewne działanie i Bóg miał się podporządkować i Bóg miał powiedzieć: tak, dobrze robicie, idziecie w tą stronę. A Bóg powiedział co innego. W drugą stronę. Nie było zgodne z ich planem, słowo odrzucili, obwiniając Jeremiasza o spisek przeciwko nim. Problem otrzymania, a także zaakceptowania słowa, problem tak naprawdę zaakceptowania woli Bożej dotyczy nas, chrześcijan. On nie dotyczy osób spoza Kościoła. On nie dotyczy osób niewierzących. Oni nie mają z tym żadnego problemu. Dlaczego? Dlatego, że oni nie wierzą w Boga. Oni nie są mu podporządkowani. Dla nich się liczy tylko ja. Więc nie mają problemu z problemem, który my mamy. Czyli nie moja wola, ale Twoja wola. Oni z tym problemu nie mają. U nich jest tylko ich wola. A wierzący, czyli ci, co naśladują Jezusa Chrystusa. Ja już nawet nie mówię o tych, co mówią, że tak, wierzę, ale robią zupełnie co innego. Tylko ja mówię o osobach, które starają się też podporządkować życie Słowu Bożemu, wszystkim nakazom, które Pan Bóg tak naprawdę dla nas zostawił. Też czasami z tym mamy problemy. Czasami potrafimy zamknąć Boga w pudełku i czekamy, że On zacznie spełniać nasze życzenia. Czasami czekamy, aż Bóg będzie przyklaskiwał naszym pomysłom, nie słuchając to, co On ma do powiedzenia. a co się dzieje, jak Bóg ma inne zdanie? Co się dzieje, jeżeli Bóg nam nie przyklaskuje? Tylko Bóg mówi, że nie. Nie, inna droga. To nie jest ta droga, którą podążasz. Powinieneś iść inną drogą. To samo się dzieje w momencie, kiedy rodzice mają inne zdanie w jakiejś ważnej kwestii dla dziecka. Jak miałem 16-17 lat, czyli już nie byłem dzieckiem, ale nie byłem pełnoletnim, moi znajomi organizowali całonocną imprezę gdzieś tam za Białą, kilkadziesiąt kilometrów. I ja nie mogłem na to pojechać, bo jestem za młody i moi rodzice nie puścili mnie, powiedzieli mi, że jestem za młody i nie mogę na to jechać. Nie byłem zadowolony, by nie powiedzieć, byłem wręcz obrażony. Moi znajomi byli, a ja nie mogłem. Było mi wstyd, było mi głupio i nie pojechałem. Byłem obrażony na rodziców. Bo ja uważam inaczej, ja uważam, że już jestem dorosły i mogę jechać. Rodzice mnie próbowali mnie chronić, uważali, że to nie jest dobry pomysł. Mieli rację. Ja byłem na nich obrażony. I to samo się dzieje z dzieckiem Bożym, jeżeli Bóg nie przyklaskuje jego pomysłom, jeżeli Bóg nie zgadza się z tym, co on, którą drogą on kroczy. Czasami zdarza się tak, że po prostu dziecko Boże się obraża na swojego ojca. Tak jak dzieci obrażają się na swoich rodziców. Przychodząc przed Boże oblicze z prośbą o pomoc w różnych kwestiach, nawet o wszystkich kwestiach, rodzinnych, zawodowych, bytowych, różne kwestie. Kiedy przychodzimy do Boga, prosząc Go o pomoc w decyzji, w podjęciu konkretnej decyzji, w którą stronę powinniśmy pójść, jaka decyzja powinna być przez nas podjęta, przez naszą rodzinę, co powinniśmy teraz zrobić? Bo nam się wydaje, że to jest dobre, ale czy faktycznie to będzie dobre dla nas? Jeżeli tak podchodzimy i słuchamy Boga, to nasza postawa jest symbolem poddania, uniżenia się, zaufania, a także mądrości. Tak, bracie i siostro, jest to też symbol mądrości. A dlaczego? Przypowieści Salomona 3:5-8. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Każda decyzja niesie za sobą konsekwencje. Każda decyzja, nawet ta najmniejsza, niesie za sobą jakieś konsekwencje. I prawda jest taka, że ludzka mądrość nie jest w stanie zagwarantować 100% skuteczności we wszystkich decyzjach. Niektóre decyzje mogą być skuteczne, niektóre będą nieskuteczne. Taka jest prawda. Niektóre będą konsekwencje miały pozytywne, a niektóre niestety będą negatywne. Jeżeli używamy Bożej mądrości, jeżeli używamy ludzkiej mądrości, tak to wygląda. Jeżeli zaś używamy Bożej mądrości, czyli korzystamy z mądrości Boga, Bóg nam mówi, jak mamy uczynić, co mamy zrobić, to wszystkie decyzje mają 100% skuteczności. Mądrość Boża powoduje to, że wszystkie decyzje będą 100% trafione. Czego nie jest w stanie zapewnić mądrość ludzka. Uległość, uniżenie. To jest, bo wtedy, bracia i siostry, słuchając Boga, my tak naprawdę my otwieramy przed Nim nasze serca, ale my podchodzimy też w pokorze, w uniżeniu. I to się Bogu podoba. I to się Bogu podoba. Taka nasza postawa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli powierzasz wszystkie problemy, wszystkie sytuacje, wszystkie decyzje w swoim życiu Bogu, to w tym momencie oddajesz Mu chwałę. Dlaczego? Dlatego, że ty, traktując Go jako autorytet, traktując Go jako kogoś, kto ci doradzi, gdzie wiesz, gdzie nie będzie, gdzie ci może doradzić tylko i wyłącznie najlepiej, jak się da, oddajesz Mu chwałę, bo wykazujesz Jego wielkość. Wykazujesz Jego mądrość i wykazujesz, że jest prawdziwym Bogiem. Jest uznanie, uznajesz wtedy Boga za swój autorytet. A wykonując zgodnie z jego wskazówkami. To, co musisz wykonać. Czyli podejmujesz decyzję zgodnie z jego wskazówkami. Jesteś skazany na sukces. I narażasz się na jego błogosławieństwo. Taka jest prawda. Wiem, to brzmi może jak Ewangelia sukcesu. Ale prawda jest taka, że jeżeli jesteś z Bogiem, bracie i siostro, jeżeli słuchasz jego podpowiedzi co do decyzji, z którym ty się zmagasz, z którym się zmaga twoja rodzina, to on ci powie najlepsze rozwiązanie. Pomimo, że to rozwiązanie może niekoniecznie wyglądać, że to będzie dobre rozwiązanie. Może na pierwszy rzut oka może wyglądać, że to jest rozwiązanie niewłaściwe. Ale tutaj jest potrzebna, tutaj jest potrzebne zaufanie. To jest potrzebne zaufanie, że Bóg wie lepiej niż ty. A mamy czasami się samego siebie zapierać. I to nie chodzi tylko też o wchodzenie na drogę grzechu. Ale też chodzi o to, że mamy siebie zapierać w kontekście tego nie moja wola, ale twoja wola. Postępując zgodnie z sugestiami od Boga, budujesz też swoją wiarę. Bo za każdym razem, kiedy korzystasz z jego pomocy i kiedy Bóg daje ci rozwiązanie, kiedy ty z tego rozwiązania skorzystasz i widzisz jego owoce, to jesteś pewny, że to było od Boga. Jesteś pewny, że Boża pomoc była pomocą skuteczną. Jeżeli zrobisz to drugi, trzeci, czwarty, piąty, widzisz, że to działa. Jeżeli to działa, w momencie ci od razu zaczynasz się budować. To wzmacnia twoją wiarę. Widzisz, że Bóg działa i On jest realny. Bo zwracasz się do Niego, Bóg ci pokazuje drogę. Kiedyś Bóg mówił poprzez proroków. Dzięki Bogu mamy teraz takie czasy, że Bóg mówi do każdego z nas. Dalej są prorocy. Dalej możemy korzystać z usług różnych osób, którzy są obdarzeni wyjątkowo i też Bóg przez nich przemawia. Ale dzisiaj my możemy, każdy z nas może podejść w społeczności z Panem i może sam przyjść przed Jego oblicze i sam Bóg może posłać bezpośrednio do nas, do naszych serc, odpowiedź na nurtujące nasze pytania. Odpowiedź na problemy, z którymi się zmagamy. Pomoc w decyzjach, przed którymi stoimy. Budujemy swoją wiarę i nabieramy coraz większej pewności. Tylko teraz powstaje pytanie, czy zawsze przychodzimy do Boga ufni? Czy zawsze oczekujemy na Jego radę? I to, co powiedziałem na początku, czy nie zachowujemy się czasami jak Johanan? I nie przychodzimy do Niego tylko po to, żeby On potwierdził nasze mądre pomysły, decyzje. Przyznam się szczerze, niestety wielokrotnie tak w taki sposób ja też podchodziłem. Kiedyś wam chyba opowiadałem, jak modliłem się o pracę, ale ja już mówiłem Bogu, jaka to ma być praca. Mówić tak i tyle. A Bóg miał dla mnie zupełnie inny plan. Ale moja racja była lepsza. Johanan z dowódcami przyszli z oddanym sercem, czy Johanan z tymi dowódcami przyszli z takim otwartym, oddanym sercem, czy tylko z pustymi słowami. Tak się zapierali, że nieważne, co Bóg powie, my to wykonamy. Ale Bóg powiedział niezgodnie z ich pomysłem, niezgodnie z ich myślą. Nie oczekiwali takiej odpowiedzi. I co oni zrobili? Do czego się dopuścili? Odrzucili słowo. Gdzie było ich serce? Otwarte. Serce było zamknięte na Boże Słowo. Serce było zamknięte. Ile razy my przychodzimy z pustymi słowami? I prosimy, Panie, pomóż. Panie, daj łaskę. Panie, podpowiedz. Bóg podpowiada. Ale my dalej robimy swoje. A co się dzieje, jak odrzucamy Bożą poradę? W teorii w sumie nic. Bo każdy z nas ma prawo to zrobić. Przecież mamy wolną wolę. Każdy z nas może robić to, co chce. Na tym polega wolna wola? Nie. Wolna wola polega na tym, że wybieramy. Albo jesteśmy z Bogiem, albo nie jesteśmy z Bogiem. I to jest nasz wybór. I to jest wolna wola. Bóg w tym to nie ingeruje. My sami mamy zdecydować, czy chcemy być z Bogiem, czy nie. Jeżeli chcemy być z Bogiem, czeka nas masę błogosławieństw, ale są pewne zasady, które Bóg ustalił dla swoich dzieci. Właśnie po to, żebyśmy mogli otrzymać te błogosławieństwa. Żebyśmy mogli na końcu naszego życia, po zakończeniu naszego życia, żebyśmy mogli dalej żyć razem z Nim w Jego Królestwie. I te zasady trzeba przestrzegać. A jest też druga grupa osób, czyli ta, co wybiera, że nie chce być z Bogiem, więc ona przestrzega zasad, które chce. I to niekoniecznie są Boże zasady, czego możemy zaobserwować w otaczającym nas świecie. Więc każdy ma wolną wolę. Możemy wybrać życie z Bogiem, ale to się wiąże z podporządkowaniem Mu. A Bóg działa ku dobremu dla każdego z nas. Chyba, że chcemy być kowalami naszego własnego losu. I wracamy do początku, do poprzedniego pytania, czyli co się dzieje, kiedy nie wykorzystujemy rady od Boga? Okazujemy Mu brak zaufania. Mało tego, w tym momencie podważamy Jego wielkość, podważamy Jego mądrość i tak naprawdę my podważamy samego Boga. To nie jest takie proste, że o, zrobię po swojemu. Uważam, że ja wiem lepiej. Bo zobaczcie, w tym momencie ten moje ja, ta moja decyzja staje się nadrzędną nad decyzją Bożą. Czyli ja stawiam siebie nad Bogiem. Pozornie nic się nie dzieje, ale jeżeli głębiej wchodzimy, przeciwstawiamy się Bogu. Taka jest prawda. Przeciwstawiamy się Bogu. Podważamy Jego. Jeżeli się z tym nie zgadzacie, rozsądźcie to sobie w swoim sercu. Kolejne. Jak się czujecie, jak przychodzą do was dzieci? Macie dzieci, macie małe dzieci, to jeszcze niekoniecznie. Ale jak myślicie, jak się czują rodzice? Albo jak się czujecie, jak przychodzą do was dzieci, czy też wasi znajomi proszą was o radę i wy radzicie, zróbcie tak, on robi zupełnie co innego. I przyjdzie 15 razy, cały czas prosi o radę, o pomoc, poświęcacie czas, mówicie swój punkt widzenia, a on robi zupełnie co innego. Jak później, czy chce wam się z taką osobą rozmawiać, czy chce wam się dalej radzić z takim osobom, czy po prostu rób co chcesz, ty tak wiesz lepiej. Rób co chcesz, ty tak wiesz lepiej. A ile razy Bóg zwraca uwagę swojemu ludowi, że irytuje go nieszczere podejście. I mamy w Izajasza 29:13 i rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a serce jego jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Ich bojaźń jest fałszywa, bo serce jest fałszywe. Nie jest serce otwarte na moje słowo, nie jest na mnie otwarte, tylko usta mówią. A serce jest zamknięte. O tym to samo cytował Jezus Chrystus, stojąc wśród faryzeuszy. Możecie to zobaczyć w Ewangelii Mateusza i bodajże chyba jeszcze Marka, jeśli dobrze pamiętam. Cytował te same słowa. Lud czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie. Czyli jedno mówią, co innego robią. A w liście do Jakuba możemy przeczytać, że to nie znaczy, że panie, panie, że ktoś mówi panie, panie, to jest naśladowcą jego. To nie jest ten, kto mówi, co głośno krzyczy, tylko ten, co wykonuje. A jak wykonuje, to znaczy, że wkłada serce w to. Pamiętajmy o sercu. To nie jest tak, że jak przyjdziemy do Boga z zapytaniem, to on nie zna, on nie wie, co się dokona w przyszłości. On doskonale wie. Ale to też nie jest tak, że nie będziemy przychodzić przed Boże oblicze, tylko będziemy sami sobie decydować. Ja się na to, szykując to kazanie, nie ukrywam, też się na to naciąłem, że czasami próbujemy oszukać Boga. Nie idziemy, nie pytamy się, więc nie ponosimy konsekwencji. Robimy po swojemu. Ale Bóg zna nasze serca i On wie, że my nie chcieliśmy przyjść z tym zapytaniem, bo prawdopodobnie Jego odpowiedź byłaby inna. Odpowiedź, którą my byśmy niekoniecznie chcieli zaakceptować, więc pomijamy Jego w procesie decyzyjnym. Żeby się lepiej czuć. Bóg zna nasze serca. Wie więcej o nas niż my sami. Pamiętajmy o tym. Nie próbujmy Go oszukiwać. Konsekwencje decyzji. Każda decyzja niesie konsekwencje. Judejczykom by się dobrze żyło w rękach króla babilońskiego. Naprawdę, Bóg kilka razy zapowiadał, że dobrze im by się żyło. Zresztą, mało tego, oni wtedy byli już w niewoli i im się powodziło, bo było Boże błogosławieństwo. Jak sięgniecie do Jeremiasza, to co to przeczytacie? Dobrze im się powodziło. Ale konsekwencją decyzji było to, że oni zginęli w Egipcie. Oni umarli w Egipcie i nie żyło im się już tak, jak żyło im się pod władaniem króla babilońskiego. Każda nasza decyzja niesie za sobą konsekwencje. I jak to się mówi, pół biedy, jeżeli my tylko ponosimy konsekwencje. Dotyka nas samych. Ale często jest tak, że decyzje dotykają naszych bliskich. Złe decyzje w rodzinie dotykają wszystkich bliskich. Złe decyzje w pracy dotyka tak naprawdę tam, gdzie wykonujesz. I to ma wpływ też na twoją pracę. Albo też na pracę, może mieć wpływ na pracę innych. Złe decyzje w kościele, złe decyzje liderów powodują konsekwencje straszne. Wiecie doskonale, jak jest. Pamiętajmy, że po każdej decyzji są konsekwencje. I oby wszystkie konsekwencje były takie dosyć pozytywne, fajne, kończące się Bożym błogosławieństwem. I wtedy to będzie oczywiście, jeżeli będziemy przy Panu, jeżeli będziemy słuchać Jego słów. A jeżeli będziemy korzystać tylko i wyłącznie z ludzkiej mądrości, to możemy zakończyć tak jak Judejczycy. Ta resztka Judejczyków, co pozostała przy życiu, a mogli mieć dobre życie, mógł im Pan obficie błogosławić. Nie moja wola, ale Twoja. My zazwyczaj mówimy o tym w kontekście Bożego działania w naszym życiu, w kontekście służby, co mamy do wykonania, co Bóg chce, żebyśmy dla Niego tutaj na ziemi wykonali. Ale nie moja wola, ale też Twoja dotyczy decyzji, naszych codziennych decyzji. Te, które podejmujemy, te, z którymi się musimy zmierzyć. I im więcej Boga będzie w tych decyzjach, tym więcej decyzji będzie naszych pozytywnych. Tym więcej będzie decyzji zakończonych sukcesem. Zakończonym takim rozwiązaniem najlepszym, które jest dla nas. Pomimo, że może nam się to nie wydawać. Im więcej Bożych decyzji w naszym życiu, tym życie będzie obfitsze. Będzie spokojniejsze, będzie błogosławione. Im więcej ludzkiej mądrości, tym tak naprawdę będziemy zdani tylko na siebie. Na los. Raz będzie dobrze, a raz będzie źle. I to chciałbym, bracie, żebyśmy dzisiaj usłyszeli, bracie i siostry. Nawet więcej sióstr jest dzisiaj niż braci. Chociaż nie, porówno. Więc też chcieliby, żebyśmy usłyszeli, że nawet przy tych najmniejszych decyzjach pamiętajmy o Bogu. Pamiętajmy, żeby słuchać Jego podpowiedzi, Jego mądrości. A jeżeli będziemy ignorować to, co On ma dla nas, jeżeli będziemy ignorować Słowo, które On dla nas przygotował, to my w tym momencie Jego podważamy. Podważamy Jego mądrość, podważamy Jego wielkość, podważamy samego Boga. I to chciałbym wam, bracia, siostry, przekazać.